Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dziś na początek wybieramy się do miejscowości Kosy i wyjaśnimy, co gospodarstwo ekologiczne ma wspólnego z papierosami.
Ja zawarłem z nim taką umowę, bo paliłem papierosy i to dużo, nie? Klubowe kiedyś były tam, wiem. Ja mówię, ja przestanę palić, ale nie wierzyły, że ja przestanę palić, nie? A nie będziemy stosowali nawozu.
Potem wizyta w Nowej Karczmie, gdzie bardzo prężnie działa koło gospodyń wiejskich. Naprawdę warto do niego należeć.
Przeszłam na emeryturę i co? I lato minęło, przyszła zima i siedziałam i nic mi się nie chciało, no. No i synowa mnie zachęciła do tego i jestem do dzisiaj i bardzo jestem zadowolona.
A potem rozmowa między innymi na temat podobno mądrych sów.
Mit prawdopodobnie, tak ludzie sądzą, wziął się od tego, że w starożytnej Grecji sowy gnieździły się w świątyni bogini Ateny, która jest boginią mądrości. I tak ludzie widzieli te sowy w tej świątyni, tak kojarzyli, no sowa siedzi, tak, boginie mądrości, no to sowa też musi być mądra, tak?
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam.
Jak brzuch ryby, mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople, patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada, ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja
chodzę,
nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jak mi krople deszczu usta pieszczą. Ze złożonym parasolem minę pieszą. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną psy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak,
ciągle pada.
Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się w kłosa. Liście kloru się zatrzęsły wielkim wozem. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic.
Na początek rozmowa z Andrzejem Konkolem, który w miejscowości Kosy prowadzi gospodarstwo ekologiczne. No właśnie, mieliśmy rozmawiać o jego gospodarstwie, a zaczęło się od Dominika Sowy, nieżyjącego od 2013 roku redaktora Radia Gdańsk, którego kojarzyli Państwo między innymi z Pulsu Ziemi. Wielu rolników, między innymi pan Andrzej, wciąż doskonale pamięta dawne wizyty Dominika na ich gospodarstwach.
Dominik Sowa przyjechał do mnie, wie pan, i samochody wychodzi, jesteśmy na gospodarstwie i tam, a ja byłem zaskoczony, nie wiem o co chodzi, wie pan.
A wie pan co, bardzo często się z tym spotykam, przygotowując Puls Ziemi, że mówią, a Dominik Sowa kiedyś u mnie był, no legendarna w Radiu Gdańsk. No,
ale ja się
postać.
Tak zestresowałem, że nie mogłem aż rozmawiać, nie, bo wyszedł z samochodu i od razu z mikrofonem, nie.
Ale Dominik taki był, otwarty zawsze.
Otwarty, nie.
Otwarty z uśmiechem, z sercem na dłoni do ludzi.
Tak, tak, dokładnie.
Pamięta go pan takiego?
Bardzo miło go wspominam, nie? Bo dwa razy u mnie był akurat już w moim gospodarstwie. Nie? Także, ale pierwszy raz to tak zaskoczenia i to się, człowiek się tak zdenerwował, trochę przestraszył. Nie?
No ja też tutaj pana tak troszkę z zaskoczenia wziąłem.
No.
A nie ma czego się bać.
No nie, ale to nieraz nie wie, co człowiek powiedzieć tam. Nie.
Powiedzieć o swojej pasji, o pasji do gospodarstwa ekologicznego, bo no, takie miejsca to się chyba tylko z pasji mogą urodzić.
No tak, produkujemy akurat żywność ekologiczną. To jest żywność, która nie tyle, że można się nasycić, nią najeść, ale spożywając tą żywność, ona leczy organizm. Organizm sam powoduje się, wyleczy się z choroby. Także to jest, myślę, żywność najwyższej jakości.
Nie tylko leczy, ale też pewnie nie powoduje chorób, jak niestety dzisiaj żywność produkowana masowo, którą możemy kupić w hipermarketach.
Dokładnie, bo ta żywność zawiera różne toksyny i truje organizm się, człowiek się truje nią.
Posługujecie się takim charakterystycznym logo, gwiazdkami ułożonymi w kształcie listka. To oznacza, że u was nie ma choćby grama toksyn w warzywach, w owocach.
No już od 91 roku jestem w tym rolnictwie i nie stosuję chemii nawozów sztucznych. Od tego rokrocznie poddaję się kontroli, także powinno być dobrze.
Myślę. Te kontrole są bardzo dokładne. Słyszałem, że tam nawet na 120 różnego rodzaju toksyn są sprawdzane produkty.
Tak, tak, dokładnie. Na wszelkie te metale ciężkie tam i toksyny, azotany, azotyny różne. Także myślę, że to jest bardzo dobra jakość tego produktu.
25 lat doświadczenia to pewnie wiele stałych klientów, wiele osób, które regularnie wracają do was, przekonane o skuteczności takiej produkcji.
Człowiek całe życie się uczy, a głupi umiera. Ale zawsze się coś człowiek nauczy, nie? Zawsze człowiek jest już starszy, ale zawsze coś się nowego dowie, nie?
Ale ludzie przyjeżdżają do was, stali, tak, sprawdzeni,
tak,
klienci?
Tak, z Trójmiasta. Dużo mam tam takich klientów z Trójmiasta, którzy przyjeżdżają i odbierają na miejscu moją żywność, nie? I wtedy mam takich, co handlują moją żywnością na bazarach, nie? Ale to jest dobre, bo przynajmniej ja nie muszę jeździć z tym towarem, nie muszę czasu tracić, nie?
A swoje pan zarobi?
A swoje zarobię.
A ile ma pan hektarów?
Nie mam dużo, mam swojej ziemi 7,5 hektara, resztę to jest dodzierżawione tam, około 11 hektarów razem.
To biorąc pod uwagę takie gospodarstwa tradycyjne, nie byłoby zbyt dużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę gospodarstwa ekologiczne, to jest już całkiem spory areał.
No tak, no bo na tej niby wydaje się, że to że dla rolnictwa konwencjonalnego 11 hektarów czy 7 to jest za mało. Na tym się nie da się wyżywić, a tutaj się da wyżywić, tylko że dużo pracy, o wiele więcej pracy trzeba włożyć w to i dużo ludzi, którzy zaczynają, po prostu wycofują się z tego, bo nie dają rady. Przyjdą i to załamują się, że nie myśleli, że tyle to kosztuje pracy.
Dociera do nich to, jak wiele, jak w jak dużym stopniu w normalnych gospodarstwach pomagają chemiczne,
tak,
wspomagacze.
Tak, tak, nie można. Bardzo łatwo jest produkować, zastosować tam chemiczny środek, czy oprysk jakiś tam, żeby usunąć te chwasty, czy jakieś owady tam, które są, zżerają. A tutaj trzeba, bez tego trzeba i to są sprzymierzeńcy nasi i to się udaje. Po prostu stosuje się sąsiedztwo roślin i różne zioła, pokrzywę, czy skrzyp. I także są rośliny, które przyjazne środowisku, które nawzajem się uzupełniają i można też to żyć. Przecież mam 25 lat, już nie stosuję chemii, to nie powinno nic u mnie rosnąć, a teraz po zboża wydajność tam 3-4 tony to jest normalne, nie tam, że wydajność jest.
Wiele gospodarstw powstało w ostatnich latach na fali takiej mody na żywność ekologiczną. Pan gospodarstwo, tak jak powiedział, prowadzi od początku lat 90. wtedy była taka moda na gospodarowanie ekologiczne? Bo mam wrażenie, że nie, ja tych czasów nie pamiętam.
Nie, nie było takiej mody po prostu. Ja kiedyś hodowałem kapustę nasienną i tam przy tej kapuście nasiennej, żeby wyprodukować, to trzeba było dużo stosować chemii, środków na te chowacza, na różne na grzyba, owadobójczych, grzybobójczych, żeby coś z tego mieć, nie? Ja dużo stosowałem i miałem z tego, postawiłem stopę, oborę postawiłem, ale człowiek się truł tymi i doszłem do wniosku, że nie, tak trzeba inaczej żyć. I pani Elżbieta Schiller jest doradcą takim rolnictwa ekologicznego, zabrała mnie na wycieczkę kiedyś tam do Torunia, do Brodnicy, tam do Pokrzydowa, tam gdzie ten Bawalski jest. Objechaliśmy w kilka gospodarstw z Niłobłotach, także...
Pokazała i tym pana zaraziła.
Że można inaczej, nie? Że można inaczej, bez stosowania nawozów i też żyją ludzie i produkują i idzie. No i podjąłem decyzję, ale trochę miałem w rodzinie tam walkę, bo żona z mamą, gdzie ty chcesz tam, zginiemy, bo przecież to nie będzie nic rosło, jak nawozów nie stosujemy. Ja zawarłem z nim taką umowę, bo paliłem papierosy i to dużo, nie? Klubowe kiedyś były tam, wiem. Ja mówię, ja przestanę palić, a one nie wierzyły, że ja przestanę palić, nie? A nie będziemy stosowali nawozów. Ale my u niej, ja mówię, jak pozwolicie mi to zrobić, nie? No bo to rodzina zawsze, nie? I ja wygrałem, bo no wygraliśmy wszyscy, bo okazało się, że mam to gospodarstwo ekologicznie, produkuję i się cieszę, że inaczej nie można żyć.
O Dominikusowie, o gospodarstwie ekologicznym, a także o tym, co z gospodarstwem mają wspólnego papierosy, opowiadał pan Andrzej Konkol z miejscowości Kosy. Z Kosów przejeżdżamy do Nowej Karczmy, gdzie bardzo prężnie działa koło gospodyń wiejskich. Opowiedziały mi o nim pani Krystyna Mach, czyli przewodnicząca, oraz członkinie Barbara Ringwelska i Bronisława Przytarska.
Działamy od 6 lat. Rektorowałyśmy nasze koło, bo wcześniej było też w Nowej Karczmie koło gospodyń wiejskich, ale jak ja mówię, tak troszeczkę, ktoś mówi, także od 2010 roku założyliśmy od nowa i działamy, jak ja mówię, prężnie. W ubiegłym roku, w 2015 roku zajęłyśmy w powiecie pierwsze miejsce Grand Prix powiatu kościerskiego i również w 2015 roku w Tczewie zajęłyśmy Grand Prix województwa pomorskiego. Czyli jesteśmy laureatkami, jak to się mówi, 2015 roku.
No to można powiedzieć, jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, ścisła czołówka. Tutaj pani Bronia pokazuje OK.
No i tak trzeba, dalej tak trzeba robić, żeby dalej się pnąć do góry. O.
Wygrać na powiatowym konkursie, to już jest sztuka, ale wygrać na wojewódzkim konkursie, no to sam wiem z doświadczenia, że konkurencja jest ogromna, że to sztuka.
Ale brałyśmy udział od 2010 roku w powiatowym turnieju kół gospodyń wiejskich każdego roku. I tak starałyśmy się każdego roku coraz, jak to się mówi, staranniej przygotowywać, coraz wyżej. Także w 2015 roku zajęłyśmy Grand Prix.
A jakie były zadania?
Przeróżne, była moda, były konkursy kulinarne,
gender.
Gender, no właśnie, ten gender mi się przypomina. Kabaret na temat gender.
Dokładnie. I piosenkę stworzyłyśmy właśnie na potrzeby tego turnieju i było to w formie i tańca, i śpiewu.
Takie konkursy to jest odskocznia, prawda, od takiej codzienności koła gospodyń wiejskich. A jak wygląda ta codzienność?
Spotykamy się raz w tygodniu, w poniedziałki. Mamy już taki ustalony termin, że każdego poniedziałku o godzinie 18 spotykamy się i ustalamy, co wtedy mamy robić. Jak ja wiem, czy przygotowujemy się do turnieju, przygotowujemy się do targów, także mamy czy wyjeżdżamy jak ja wiem, na różne imprezy, bo byłyśmy ostatnio w Gdyni na występie zespołu Śląsk w ubiegłą niedzielę, Gdynia Arena. Teraz też już wybieramy się do kina na 9 października na występ Teresy Werner, czyli nasze przyjemności, czyli także stoimy na przykład dzisiaj, jesteśmy tu na targach, ale z tego wyjeżdżamy gdzieś, że to wtedy korzystamy, jak to się tu ciężko pracujemy, a potem mamy z tego, jak to się jakąś satysfakcję.
Ale macie też takie wyrwanie się z domu, prawda? Coś, tak, czego bardzo często, jak rozmawiamy z mieszkankami małych miejscowości, brakowało przed uruchomieniem koła gospodyń wiejskich.
Przede wszystkim możemy o wszystkim porozmawiać, dziewczyny doradzają jedna drugiej, bo są różne problemy, wiadomo. Chciałam jeszcze powiedzieć, że udzielamy też się charytatywnie, zbieramy pieniążki na chore dzieci i tutaj właśnie u nas w naszej gminie mamy troje dzieci, to tak prężnie zbieramy, żeby pomóc w leczeniu.
Też za chwileczkę pani przyniesie puszkę, bo już jest tu, także będziemy też, jak to się mówi, charytatywnie wspierać tą rodzinę.
Koło gospodyń wiejskich to pierwsze w Nowej Karczmie działało, podejrzewam, jeszcze w czasach PRL-u, tak?
Tak, 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 to jeszcze było, jak ja mówię, ja wprowadziłam się do Nowej Karczmy, także nawet, no nie wiem wtedy, jak ja mówię, kto tam bardzo działał i dlatego, ale jak ja mówię, już czas teraz taki, że trzeba było odnowić i panie, które są w naszym kole, są bardzo zadowolone, bo jak mówię, mamy różne, jak to się mówi, przyjemności. Pracujemy też, jak ja mówię, dzisiaj, wczoraj, bo przedwczoraj trzeba było przygotować to wszystko tutaj na dostoiska, ale pomimo tego cieszymy się, bo później z tego są różne, jak to się inne takie satysfakcje.
Panie w różnym wieku przychodzą do koła, bo to widać, że są i troszkę starsze, i troszkę młodsze.
No, różny wiek jest. Jedna pani nawet teraz urodziła maleńkie dziecko.
Także jest bardzo młoda dziewczyna i są też starsze panie, które już są babciami.
A te młodsze to...
Powiem może jeszcze, bo tak mamy od 26 do 60. W takim wieku jesteśmy panie i mamy też, utworzyliśmy zespół pod nazwą Jagódki, czyli pani, ta nasza pani Jadzia jest gra na akordonie i my wyjeżdżamy właśnie na występy do innych kół, do innych miejscowości, gdzie nas zapraszają. Ostatnio byłyśmy w Przemudzie, byłyśmy w Tczewie, tam był nad Wisłą czwarty festiwal nad Wisłą, tak? I także tam, gdzie nas w Oliwie też przy Katedrze Oliwskiej 10. festiwal produktu tradycyjnego tam się odbywał, także tam też występowałyśmy.
Kobietom w metryczkę się nie zagląda, ale tutaj widzę jedną z młodszych członkiń koła. Panią co przyciągnęło do tego, na pozór przecież tak się wielu wydaje osobom postronnym, do tej organizacji, która skupia raczej troszkę starsze panie?
Przepyszne wypieki. Pierogi, rogaliki, widać tutaj zajadam rogalika przepysznego, także wypieki na pewno, to przede wszystkim. Ale lubię od czasu do czasu też pojechać na przeróżne właśnie czy festiwale, czy posłuchać po prostu muzyki, jak śpiewa właśnie w zespole, śpiewają Jagódki.
Ale pani przyszła podjadać tylko, czy także podprowadzić dobre przepisy od tych bardziej doświadczonych gospodyń?
Dzisiaj posmakować i degustować.
Ale przydaje się też takie doświadczenie potem w domu swoim?
Na pewno, też. Też próbuję, także czegoś się dowiem, jakiegoś przepisu, także też wykorzystuję.
Dzielą się panie doświadczeniem życiowym, kulinarnym, jakimkolwiek innym z młodszymi koleżankami?
Jak najbardziej dzielimy się doświadczeniami i musimy powiedzieć, że chociaż nas jest sporo, to naprawdę się dogadujemy.
A same tak czujecie, że odżyłyście od tych 6 lat, kiedy wznowiłyście działalność koła?
No tak, bo niektóre panie, no ja już działałam, bo jestem też radną, sołtysem, czyli już tam społecznie działam, ale niektóre panie były w domu i teraz przez koło gospodyń wiejskich. O, pani tu, koleżanka, może coś na ten temat.
I teraz przeszłam na emeryturę i co? I lato minęło, przyszła zima i siedziałam i nic mi się nie chciało, no. No i synowa mnie zachęciła do tego i jestem do dzisiaj i bardzo jestem zadowolona.
A takie nic się nie chce jest bardzo groźne, bo człowiek jeden dzień, drugi dzień, piąty, dziesiąty nie wstanie z łóżka o 7, jak jest przyzwyczajony, tylko o 10. To po trzech tygodniach już będzie miał problem. No przepraszam, ale w tym wieku z tym, żeby wstać.
Miałam z tym problem. Ale przyszłam tutaj i fajnie.
Słyszą państwo ten szczery, zadowolony głos. Bez wątpienia fajnie należeć do koła gospodyń wiejskich. A już za chwilę zmienimy tematykę i zajmiemy się drapieżnymi ptakami.
Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał,
i stał na peronie zdyszany. Ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał:
na razie wsiadamy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Słyszał:
na razie jedziemy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
na razie tu, gdzieśmy wsiedli.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho.
Zgodnie z zapowiedzią teraz zajmiemy się ptakami, a najwięcej czasu poświęcimy sowom. Na jednym z festynów rozmawiałem niedawno z Patrykiem Cichockim i Laurą Biełuś, którzy mają pod opieką kilka ptaków. Na początek zapytałem, czy mogę pogłaskać?
Pogłaskać nie. Można, zabić nie zabije, nie?
No ale palce odgryzie.
Też nie, sowy nie są agresywne, totalnie.
Zależy od ułożenia.
Trzymane jeszcze od małego, jak z ludźmi, to są tak przyzwyczajone, że człowieka traktują na równi ze sobą i po prostu totalnie nie atakują.
Nasi słuchacze tego nie widzieli, ale przed chwilą jak ta rzeczywiście słodko wyglądająca na pierwszy rzut oka sowa rozłożyła skrzydła, rozpiętość dobry metr?
Akurat to jest puchacz bengalski, no około 1,20 m będzie miał.
I naprawdę mogę pogłaskać, bo się trochę
żaden
boję.
Problem. Po brzuchu.
Po łapkach, po dziubku.
Z tyłu ptaka się nie dotyka po skrzydłach, bo mają wosk na piórach, żeby go nie ścierać. Taki wosk długo się regeneruje, a o pióra trzeba dbać.
Cieszę się dużym zainteresowaniem, widzę, bo zwierzęta generalnie powodują pozytywne emocje wśród ludzi na tego typu festynach.
Szczególnie jeszcze jak sowy, tak? Sowy to nie jest coś takiego, co człowiek może zobaczyć na co dzień. Ludzie tu przychodzą, pytają się, są zainteresowani, chcą się jak najwięcej dowiedzieć, no niekiedy po prostu głosy nam już uciekają od ciągłego opowiadania. Nie?
To dobrze, że was rano złapałem, bo jeszcze ten głos
tak,
macie.
Jeszcze głos mamy. Jeszcze.
A wie pan, z czym się sowa kojarzy?
Tak, z mądrością.
No właśnie, one są mądre?
To jest najpopularniejszy mit a propos sowy. Sowy są poniżej przeciętne, jeśli chodzi o inteligencję wśród ptaków.
Wie pan, co to ja tak z moim psem? Też zawsze mówię, że on jest bardzo mądry, ale to tylko taki... No właśnie.
A mit prawdopodobnie, tak ludzie sądzą, wziął się od tego, że w starożytnej Grecji sowy gnieździły się w świątyni bogini Ateny, która jest boginią mądrości. I tak ludzie widzieli te sowy w tej świątyni, tak kojarzyli, no sowa siedzi, tak, boginie mądrości, no to sowa też musi być mądra, tak? Że to Atena była przedstawiana z sową często.
A po czym poznać inteligencję takiego zwierzęcia?
No chociażby tym, że kruki.
Po tym, jak próbuje wyjść z domu. nasz znajomy hodował razem z jastrzębiem na równi sowę od malutkiego. W momencie, w którym jastrząb chciał wyjść przez drzwi balkonowe, uderzył raz dziobem w okno i wiedział, że nie wyjdzie. Sowa przez pół godziny próbowała wyjść.
Zatem tak jak kruki, na przykład inteligentne ptaki, da się łatwo sztuczek nauczyć, przenoszenia jakichś rzeczy, różnych akrobacji i tak dalej, sowy, ciężko.
Są bardzo leniwe, niespecjalnie mają ochotę nawet latać.
Przepraszam, akurat... no ta tutaj się widziałem, kilka razy próbowała wzbić w powietrze.
Mają takie swoje momenty, szczerze przyznam.
I czuje wiatr pod skrzydła. Tak. W momencie, kiedy czuje wiatr, to on tak automatycznie się zrywa do lotu, nie?
Sowy tak naprawdę nie da się do niczego zmusić, tak? Jeżeli chce polatać, to będzie latać. Jeżeli nie chce latać, no to ciężko ją zmusić. Wszystko zależy od ułożenia.
To może nie mądra, ale niezależna.
Czy ja wiem? Tak patrząc czasami na nie, jak siedzą, nie bardzo.
A ta mniejsza sówka, którą pani ma na ręce?
To płomykówka. To jest bardziej odmiana północna, ponieważ ona jest bardziej biała. Płomykówki nasze polskie, to jest z łaciny tytuł alba gutata. Troszeczkę ciemniejsze.
Państwo mają te sowy na takich grubych rękawicach, one teraz wam siedzą na rękach, ale są przywiązane takimi skórzanymi rzemieniami do tych rękawic, a mają czasami szansę, żeby sobie polatać? Czy no niestety są skazane na to,
codziennie,
żeby...
Codziennie z każdą sową, z każdym ptakiem latamy. To nie jest tak, że one nie latają, one są codziennie wypuszczane, w ten sposób również są karmione. Tak naprawdę zależy też od ptaka, bo na przykład Isil jest bardzo zżyty ze swoim właścicielem.
Z panią?
Znaczy Isil jest po części mój, ma swojego tak zwanego tatusia, z którym po prostu jeździł do pracy na kierownicy i bardzo się z nim mocno zżył. Pan Mateusz, ponieważ razem z nim również pracujemy, on jest właścicielem głównie Isila, uczył go w ten sposób, że tak naprawdę kiedy on pracował, Isil wszędzie dookoła latał i Isila można spuścić wszędzie i będzie się trzymał blisko. Na mnie najlepiej reaguje moja sowa Luna, również jest płomykówką, tylko naszą typową polską. Ją mogę spuścić w każdym miejscu, o każdej porze i ona po prostu trzyma się przy nodze jak pies. Robię do nogi i przychodzi.
Jeśli o Lunę, to często chodzimy po Gdańsku na spacery, normalnie do parku czy gdzieś po ulicy, żaden problem.
Ale co sprawia, że ona wraca, że ten zew wolności w niej nie zwycięża?
No przede wszystkim jest trzymana z człowiekiem od małego. Ona kojarzy człowieka jako część stada, jako coś, co zawsze widziała i czuje się przy nim bezpieczna. Jest karmiona, ma bezpieczeństwo przyzwyczajone. Dla niej nie trzeba nic więcej tak naprawdę, tak? Instynkt zaspokojony.
Gdyby zostawić ją na wolności, to by sobie poradziła?
Poradziłaby sobie. Luna jest akurat taką, znaczy akurat mogę powiedzieć najwięcej o Lunie, ale ogólnie nasze sowy są takie, żeby sobie poradziły, bo są uczone tego, że co jakiś czas polują na żywą zdobycz i wypuszczone jak najbardziej mogłyby wytrzymać, tylko że w momencie, kiedy głód dałby o sobie znać, a nie mogłyby czegoś znaleźć, bo akurat nic nie byłoby w okolicy, to by leciały do ludzi. Leciałyby do ludzi, siedziałyby pod drzwiami, pod oknami i gadały. Bo
i żebrały.
I żebrały. Byłoby tylko psy, bo akurat pomykówki wydają taki odgłos.
A odwróćmy się, tam państwo mają jastrzębia i sokoła. Tutaj, jeśli już tak rozmawialiśmy o tych cechach ptaków, można powiedzieć, że to ptaki inteligentne, inteligentniejsze od sów?
Zdecydowanie inteligentniejsze. Zresztą też tak naprawdę widać po tym, jak one latają, jak się je układa. Można z nimi robić o wiele, dużo więcej, tak? Jastrzębie, sokoły mają o wiele większe możliwości, no i wyższy poziom inteligencji. Z sowami się nie zrobi tego, co się robi z jastrzębiem czy z sokołem.
Do tego na przykład, jeśli chodzi o pustułkę, to sokół, najmniejszy sokół żyjący w Europie, to ją można nauczyć rzeczy, których normalnie taka dzika pustułka by nie zrobiła, na przykład polowania na gołębia, które są o wiele większe od pustułki. I tak jak normalnie ptak atakuje i atakując sokół zwierzę po prostu przerywa rdzeń kręgowy, pustułka jak atakuje gołębia, który jest większy, robi to inaczej. Łapie go w locie i pazurem podcina tętnicę, co na ptaka jest totalnie nienaturalne tak normalnie.
Ale jakże skuteczne.
A nauczyć można.
A je też można spuścić?
Tak, tylko że no może coś im stać, jak tak teraz by tutaj je puścić. Jakiś pies... Czy jakiś zabłąkany myszołów, bo też latają.
Akurat w przypadku Stefana, jakby się pojawił piesek, to raczej piesek by dobrze nie skończył. Także wolimy nie ryzykować, to nie jest dla bezpieczeństwa naszych ptaków, bo ptaki sobie doskonale poradzą, bardziej dla bezpieczeństwa zwierząt.
Dbacie o te zwierzęta, kochacie je.
No oczywiście, akurat z moją Lusią to i nawet obieramy ziemniaki razem. Wszystko razem robimy, także to jest miłość, to jest pasja.
Pełnym miłości, jak słyszeli państwo głosem o sowach i nie tylko, opowiadali Patryk Cichocki i Laura Biełuś. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.